Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan dr Dariusz Kucharski, historyk. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie doktorze, przeżywamy 75. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę. 75 lat temu Rosja napadła zbrojnie na naszą ojczyznę. Dokładnie 17 września Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na nasze terytorium, niosąc śmierć, zagładę i spustoszenie. Wiemy, jakim echem to odbiło się podczas wojny, ale wiemy, że też to wszystko, co stało się później po wojnie, PRL cały, to spuścizna też tej zbrojnej napaści. Pytanie, bo wielu historyków, czy wiele komentarzy pojawia się dzisiaj, wcześniej, przygotowując się do tych wydarzeń. Polskie przygotowanie do wojny. Czy rzeczywiście my byliśmy słabi, byliśmy nieprzygotowani, czy też no, stało się tak, że z dwóch stron zostaliśmy zaatakowani, no i może tutaj takie, a nie inne konsekwencje też ponieśliśmy?
Dobrze, że ojciec porusza to zagadnienie następnie, ponieważ te naleciałości w historii, które mają miejsce i z typowej takiej narracji propagandy jeszcze z minionej epoki PRL-u komunistycznej, proradzieckiej, pokazują, że niestety Polacy byli kompletnie nieprzygotowani, państwo polskie było tak słabe, że praktycznie ledwo istniało. Ale za czym opowiem, jak to wyglądało w sposób rzeczywisty, chciałem powiedzieć, że rzeczywiście jest problem z narracją obecnie nawet w tych dniach ostatnich i w okresie 1 września, w rzeczywistym dniu rozpoczęcia wojny. Gdyby nie umowa 23 sierpnia niemiecko-sowiecka podpisana w Moskwie, czyli wypadałoby powiedzieć sowiecko-niemiecka, pakt Ribbentrop-Mołotow, nie doszłoby prawdopodobnie do działań wojennych na taką skalę, jeśli by w ogóle doszło, a jeśli by doszło, to najprawdopodobniej z pewnym opóźnieniem. Sowieci umiejętnie wywierali wpływ i presję i też, powiem to, brutalnie podpuszczali doskonale też Niemców do tego, aby do tych działań doszło. To wynikało z doktryny sowieckiej. Natomiast doktryna sowiecka, niemiecka doskonale się wpisywała właśnie w ten cykl myślenia imperialnego państwa sowieckiego. I rozpoczęcie II wojny światowej jest rozpoczęciem wojny przez Niemcy wraz ze Związkiem Sowieckim, o czym my Polacy wiemy, natomiast cały świat niestety nie chce tego przyjąć do wiadomości. Widać po obchodach 1 września, a dzisiaj 17 września to praktycznie my Polacy obchodzimy tylko tą straszną datę drugiej jakby części inwazji. Polacy już 4 marca 1939 roku rozpoczęli oficjalnie przygotowania do działań zbrojnych. Wszystko wskazywało na to, iż do tych działań dojdzie. Postępowanie Niemców było tutaj w tym kierunku ewidentne i polski aparat, dowództwo wiedziało o tym, jak i również polska administracja cywilna, najwyższe szczeble władzy były o tym przekonane. Czymś innym natomiast było informowanie całego społeczeństwa, nie chcąc też eskalować i wyzwalać takiego stanu, powiedzmy, paniki i stanu takiego przygotowania bardzo zaawansowanego do wojny. Natomiast były wcześniej już przygotowywane plany walki z Niemcami i z Sowietami na wypadek jednej czy drugiej agresji osobno. Były to plany Z i plany W, odpowiednio wschodni i zachodni plan. I on musiał ulegać pewnym zmianom w 1939 roku. Zaczęto do tego bardzo szybko przystępować, ponieważ zakładało on przede wszystkim linię obrony przesuniętą od granic, które granice były bardzo ciężkie do obrony ze względu na tą długość linii granicznej niemiecko-polskiej. Była to linia przesunięta, miała być na linię rzeki Narew, Wisła, jak i również na początku Dunajec i Nida. Ale po zajęciu Czechosłowacji granice tej obrony przesunięto na rzekę San, czyli Narew, Wisła, San. I co dalej miało być? Następnie polska administracja centralna, państwowa i główne dowództwo miało się przenieść na tereny Kresów Południowo-Wschodnich i tam Krzemieniec, główne miejsce, jedno z głównych miejsc organizacyjnych, tam miała być podjęta cywilna i wojskowa dalej działalność państwa polskiego w wyniku tego wycofania się. I tutaj jest kwestia niezwykle istotna. O tym się zapomina. Polacy nie byli źle przygotowaną, zorganizowaną armią. I powołując się na słowa profesora Wieczorkiewicza, którego należy uznać za pełnego fachowca i absolutnie za człowieka, który nie tylko lubił, że nie był profesorem, naukowcem, który kłaniał się mitom, dogłębnie badał zagadnienie i trzeba wyraźnie powiedzieć, i dzisiaj już na szczęście wielu historyków to zagadnienie podnosi, iż polska armia była jedną z lepiej wyposażonych, dowodzonych i zorganizowanych armii ówczesnego świata. Liczona jest, że w Europie była w pierwszej czwórce, czwartą armią najlepiej zorganizowaną. Jako przykład można podać, iż nawet wprowadzanie nowoczesnego sprzętu uzbrojenia było u nas wprowadzane znacznie szybciej, aniżeli na przykład w armii francuskiej, która o 7-8 miesięcy później stawiła czoła armii niemieckiej i się okazało, że ich sposób dowodzenia, ich jakość uzbrojenia była na dużo niższym, odbiegającym poziomie od armii polskiej. Można dyskutować, czy to było wystarczające, czy nie, natomiast musimy pamiętać, że polskie państwo zmierzyło się w 1939 roku samo walcząc z największymi militarnymi potęgami świata, Niemcami i Sowietami. Państwa, które nie budowały swojej potęgi na żadnych czynnikach demokratycznych, bo i Niemcy hitlerowskie, i Rosja komunistyczna, sowiecka, budowały swoją państwowość na aparacie absolutnej jednostki, dowodzenia przez i rządzenia przez jednostkę, gdzie czynnik ludzki, demokratyczny praktycznie był odstawiony na bok, on nie istniał.
Panie doktorze, więc pytanie moje o tą współpracę, tak? Mamy rok 1939, przypominam sobie wypowiedzi profesora Witolda Kierzuna, który mówi, że nasza tragedia zaczęła się 23 sierpnia 1939 roku od podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. No i dalej mówi też, że tragedia powstania warszawskiego była integralną częścią rozpoczętą w 1939 roku, rozpoczętego spisku.
Taka książka, która mówi o tym, iż Polacy mogli przecież współpracować z Niemcami, rozpocząć walkę z Niemcami. Pakt, bodajże już nie pamiętam tego tytułu, Ribbentrop-Beck, tak? Uważam,
no,
że
ale nie
to
wiem,
jest
czy na takich zasadach jak Włosi, czy jak Francuzi, znaczy, bo tam to troszeczkę się śliznęło, tak?
Taką myśl historyczno-polityczną trzeba wyraźnie podjąć, iż państwo bolszewickie, mimo że ideowo skonfliktowane z całym światem, od samego początku jego powstania, już od 17 roku, było widać wyraźną współpracę na bazie politycznej, militarnej. Przecież w czasie wojny polsko-bolszewickiej, 20 lat wcześniej, Niemcy wysyłali oficerów, podoficerów sztabowych, udzielając pomocy Armii Czerwonej, organizując ją, wysyłając do niej wszelkiego rodzaju posiłki w postaci amunicji, broni. To są czynniki, które wskazywały na to, iż ta współpraca już wtedy się rozwijała. Następnie w okresie międzywojennym była podjęta bardzo ścisła współpraca na bazie właśnie wojskowej, zakładów okręgów przemysłowych wydzielonych w głębi Związku Sowieckiego. Nie było możliwości, aby te relacje polityczne między Niemcami a Sowietami były inne. Natomiast ich ewentualne konflikty już była kwestią drugą. Natomiast twierdzę, że ta współpraca była tak silna i tak głęboka, że ona musiała doprowadzić do tego konfliktu. I konflikt ten był podciągany szczególnie, Niemcy byli popychani przez Sowietów właśnie w okresie 1939 roku, kiedy podpisywano te umowy i tą tajną umowę, aneks do umowy, którego praktycznie trudno pominąć w tych rozważaniach, ponieważ on dzielił Polskę na dwie części. I teraz tylko powstaje pytanie, kiedy tak naprawdę Sowieci mieli zaatakować? Rzeczą jest bezwzględnie pewną, iż Sowieci już na drugi dzień prowadzonych walk skierowali do Berlina swoją misję wojskową, tajną misję wojskową, która przebywała tam do 7 września i przez tą misję były wszelkie ustalenia prowadzone i powrót do Moskwy misji sowieckiej z Berlina miał jakby przyspieszyć i zakończyć te przygotowania wojenne Sowietów. Wiemy, że Sowieci zwlekali z rozpoczęciem walk. Ja osobiście twierdzę, że na to miało również czynnik propagandowy, iż nie chcieli być również traktowani przez Zachód jako agresorzy, ale przede wszystkim na Dalekim Wschodzie mieli konflikt, otwarty konflikt zbrojny z Japonią, w którym od pewnego czasu zaczęli ponosić, udało im się uzyskiwać jakieś zwycięstwa i uważam, że Stalin i jego najbliższe otoczenie nie chcieli prowadzić walki na dwa fronty. I dopiero 16 września podpisanie umowy z Japonią zamknęło sprawę tej Dalekiego Wschodu, tamtego konfliktu i na drugi dzień, zresztą cała noc z 16 na 17 sierpnia w Moskwie skupiała się na tym, na rozpoczęciu działań wojennych z Polską, bo polski ambasador został wezwany do Komisariatu Spraw Zagranicznych Związku Sowieckiego o 3 nad ranem. Poinformowano go w buńczucznym takim oświadczeniu, że państwo polskie nie istnieje, rozpadło się i oni muszą wejść na te tereny. Odwaga cywilna polskiego ambasadora Wacława Grzybowskiego była niesamowita, ponieważ w tej trudnej sytuacji no po prostu przeciwstawił się, tej noty nie przyjął, ale to i tak nie zmieniło sytuacji i 5.40, tym razem 17 września nad ranem, Sowieci przekroczyli polską granicę. Wracając do tych przygotowań, bardzo istotne, że w 1939 roku była kwestia, iż Polacy rozpoczęli przygotowanie, byli całkowicie zdeterminowani do obrony państwa i już na koniec czerwca była przygotowana tak zwana mobilizacja. Niektórzy nazywają to mobilizacją kartkową. Udało się wówczas postawić na stopę wojenną polskie wojsko w ilości około 1 000 000 żołnierzy, jednakże nie wprowadzono do służby, nie zmobilizowano osób związanych z tak zwanymi czynnikiem technicznym, czyli siły łączności, pracujące osoby pionu technicznego, pracujące w zakładach wojskowych specjalnego zastosowania, tak bym to dzisiaj nazwał. Niestety późniejsza, ta druga mobilizacja, o której już uczyliśmy się w historii, że odbyła się na tuż przed wojną, tak bardzo prześmiewczo traktowana przez komunistów. Niestety na koniec sierpnia, 30 sierpnia ogłoszona tak późno, ponieważ Brytyjczycy prosili o przesuwanie tego terminu, tej mobilizacji, żeby nie denerwować sąsiadów, spowodowała, iż te pozostałe osoby z tych jednostek wojskowych, z tych łączności szczególnie, niestety nie zdążyły w większości dotrzeć do swoich jednostek macierzystych. To też potem wpłynęło na gorszą jakość zarządzania.
Panie doktorze, przepraszam, że tak się wtrącę, bo patrzę też na zegarek, że czasu mamy niewiele, audycja aktualności dnia, więc też tak trochę można powiedzieć na skróty, ale pytanie, bo mamy na pewno poważne walki, tak, starcia i z Niemcami, i z Sowietami. Mamy rok 39, 75 lat temu. Mamy bohaterów, których może tak powiemy delikatnie przysypał kurz nie tylko historii, ale też i tej naszej pamięci, tej wdzięczności za to, co zrobili. I pytanie, co więcej, jak to skutkuje, to co zrobili Sowieci, bo dzisiaj ten dzień rocznicowy wspominamy, ale to przecież nie tylko jeden dzień. Jak to skutkuje w naszej historii, tej wojennej, powojennej, bo myślę przecież o skutkach wywózek, o zsyłce, tak? O mordowaniu wielu, no, elity polskiej i w sposób zaplanowany robili to Niemcy, podobnie zrobili to Rosjanie.
Znaczy ja twierdzę, że Sowieci robili to jeszcze w gorszym stopniu, ponieważ dla polskiej jakby elity i polskiego społeczeństwa, ponieważ robili to systemowo, a sprawili się już w tym w okresie lat 20., a szczególnie 30., gdzie rozpoczęli pierwsze właśnie czystki narodowe skierowane właśnie przeciwko narodowi polskiemu. To była pierwsza czystka w okresie międzywojennym w Związku Sowieckim. Potem to przenieśli dokładnie na relacje tutaj już w II Rzeczpospolitej, likwidując poszczególne, jak to się brzydko mówi, z listy wytypowane osoby, rodziny, które mogą stanowić zagrożenie dla istnienia Republiki Sowieckiej, czy też Niemcy dla państwowości niemieckiej. Jedni i drudzy przecież wymieniali się listami ze swoimi potencjalnymi propozycjami osób do ścigania, jak i również trzeba powiedzieć, że przecież były tak zwane tajne narady NKWD i Gestapo. Jeszcze w czasie walk wrześniowych już się pierwszy raz spotkali w Brześciu przedstawiciele NKWD i Gestapo i wymieniali między sobą informacje, poglądy, gdzie, jaką osobę, którą rodzinę należałoby między sobą wymienić, kto w czyim posiadaniu są te poszukiwane persony. Ja, proszę ojca, jeszcze dodam tutaj taką ważną rzecz o polskim bohaterstwie. My, Polacy, wiemy troszeczkę o tym, iż z Niemcami walczono do przysłowiowego ostatniego żołnierza pod Termopilą, jako Termopile polskie, bitwa pod Wiszną z kapitanem Wacławem Reginisem. 720 Polaków przeciwstawiło się ponad 40 tysiącom korpusu pancernego Guderiana. Ale nie pamiętamy, bo to było zakazane przez lata komuny, iż na środkowej części granicy sowieckiej walczyły od jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza Słonego Kopu na odcinku nad rzeką Słucz w ramach zgrupowania Kop Sarny oddział wydzielony był do obrony 9 bunkrów, nowoczesnych bunkrów, które były naprawdę na najwyższym poziomie technologicznym z umocnieniami w systemie cieków wodnych. I trzeba powiedzieć, że te 9 bunkrów bronionych przez 50 żołnierzy plus ich dowódca, podporucznik Jan Bobot, sprawiło nie Sowietom tak duży problem, iż od 18 do 20 września powstrzymali atak Dywizji Strzeleckiej Armii Czerwonej z oddziałami czołgów i broni pancernej. Sowieci no niestety doszli do tych bunkrów w końcu i wszyscy ci żołnierze na czele tych 50 razem z podporucznikiem Janem Bobotem zostało spalonych żywcem w swoich bunkrach, walcząc, utrzymując się w nich do końca. Przez te 2 dni walk powstrzymali dosyć duży atak idący właśnie w tej środkowej części frontu sowieckiego.
Panie doktorze, z czym chciałbym...
Przykład, jak po prostu brakuje wiedzy historycznej na ten temat.
Jeszcze kilka zdań, z czym pan chciałby nas zostawić, przeżywając tą okrągłą rocznicę, to wspomnienie sprzed 75 lat tego, co zrobili Sowieci.
Chciałbym, żebyśmy pamiętali po prostu, że nie byliśmy słabi wówczas, w tych okresie walk. Poczucie ducha walki było bardzo duże, jednocześnie determinacja do zwycięstwa była duża. Niestety walka z 2 wielkimi przeciwnikami, największymi armiami świata, które nie walczyły w sposób, powiedzmy sobie, z zastosowaniem prawa cywilizowanego państwa narodu, przeciwko Polsce, która jako jedyna im się przeciwstawiła, stawiliśmy wielkie czoło. Tylko kilka dni krócej niż Francuzi, którzy mieli kilka miesięcy na przygotowania, mieli pomoc Brytyjczyków i nas, Polaków. I zastanawia dzisiaj jedna rzecz, że składając kwiaty, nie mówi się, iż pomoc sowiecka, umowa sowiecka przede wszystkim z Niemcami doprowadziła do rozpoczęcia II wojny światowej. Skrzętnie się to pomija, ale należy, uważam, o tym pamiętać.
Bardzo dziękuję, panie doktorze. Życzę dobrego dnia. Mam nadzieję też do usłyszenia w innych tematach.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan dr Dariusz Kucharski, historyk.